troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam.
Rączkami.
Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później.
Buraki, świeże buraki.
Zabawy jedzeniem. Odcinek 13. Humus i ja. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka, to jest mój podcast Zabawy Jedzeniem, a to jego odcinek numer 13. Tytuł tego odcinka trochę uniemożliwia stopniowanie napięcia, budowanie narracji, atmosfery zagadki, o czym to będzie, cóż ona nam dzisiaj powie, no bo jakby w tytule zawarte jest wszystko. Będzie o humusie i o ciecierzycy i o ludziach, którzy z humusem życie związali w dużej mierze. Wydaje mi się, że współcześnie ciężko wyobrazić sobie świat, zwłaszcza wegański, wegetariański świat bez ciecierzycy, która jest bardzo uniwersalnym źródłem białka, ale i podstawowym budulcem kanonicznych wręcz dań kojarzonych z wegetarianizmem nie tylko na takiej gastronomicznej, ale i ideologicznej płaszczyźnie. No bo wiadomo, lewactwo, ekologia, jazda rowerem, no to na pewno w menu humus, może jeszcze falafele. W mojej kuchni i na co dzień w moim życiu ciecierzyca jest dość wyraźnie obecna. Często przygotowuję jakieś potrawy z nią. Bardzo lubię ciecierzycę pieczoną, smażoną w przyprawach, jako zamiennik czegoś do pochrupania. Bardzo lubię humus. Często dodaję ciecierzycę właśnie do curry, do jakichś stir fryów, jako takie szybkie, podręczne źródło białka. Uwielbiam też falafele, chociaż robię je rzadko, bo trochę z nimi schodzi. Falafele, o których koleżanka mojej kuzynki mawia, że jest to jedyny racjonalny powód, dla których weganin, wegetarianin pragnie mieć maszynkę do mięsa, bo w niczym tak fajnie nie mieli się cieciorki na falafele, jak właśnie w maszynce do mięsa. Pozdrawiam cię, Olga. No i dziś, patrząc na mnie, na mój świat, na moje żywieniowe wybory w sierpniu 2019 roku, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tej ciecierzycy w moim menu nie było, ale nie zawsze tak było. I tu, jak to zwykle w moich podcastach, troszeczkę cofamy się do czasów mojego dzieciństwa, a dzieciństwo moje było dość typowe dla przedstawicieli tego pokolenia. Przypadło na szalone lata 90. Mieszkałam w małej miejscowości i powiem wam szczerze, wydaje mi się, że świadomie nie znałam żadnego wegetarianina. Gdzieś tam wiedziałam, że wegetarianie to ci, co nie jedzą mięsa, choć dopiero wtedy następowała zmiana językowa, w ogóle popularniejsze robiło się określenie wegetarianin, no bo jeszcze w książkach na przykład z okresu PRL-u raczej znajdziecie przepisy dla jaroszy albo przepisy bezmięsne. No i jestem sobie ja w tych latach 90. i zupełnie mojej głowy nie zaprząta kwestia jedzenia czy niejedzenia mięsa. W ogóle kwestia jedzenia nie zaprzątała wtedy mojej głowy przesadnie. No ale wydaje mi się, że w mojej najbliższej rodzinie nikogo, kto deklarował się jako wegetarianin, nie było, chociaż jedliśmy bardzo dużo warzyw i owoców, ale mięso też było obecne. Pierwszy mój kontakt z ludźmi, którzy byli zdeklarowanymi wegetarianami, miał miejsce w okresie moim nastoletnim, kiedy poszłam do szkoły średniej i tam też nieopodal mojego mieszkania znajdowała się knajpka, a do liceum pojechałam do dużego miasta Łodzi i tam na początku XXI wieku, bo mowa tu o mniej więcej 2002 roku, popularnością sporą cieszyła się knajpka Greenway. Wydaje mi się, że jeszcze niedawno lokale tej sieci funkcjonowały w Polsce. Nie wiem, czy to były te same lokale, czy po drodze nastąpiły jakieś zmiany właścicieli, ale sama formuła się nie zmieniała. Były to takie bary szybkiej obsługi, w których było tylko wegetariańskie jedzenie. No i w tym Greenwayu, pamiętam, próbowałam po raz pierwszy jakiejś zupy z soczewicą, jakichś właśnie pierożków warzywnych typu samosy. No i odkrywałam, że bezmięsne jedzenie może być dość różnorodne. No ale wiecie, bycie nastolatkiem to jest taki czas, kiedy szydzi się zazwyczaj ze wszystkich i ze wszystkiego. I ja dość szybko tego Greenwaya w rozmowach ze znajomymi przechrzciłam na przystanek ciecierzyca. Dlaczego? Pewnie dlatego, że ta zupa z ciecierzycy zawsze była reklamowana przed wejściem i było to moje pierwsze skojarzenie. Ciecierzyca zresztą miała dla mnie dość długo taki wymiar humorystyczny, nie wiedzieć czemu. Pamiętam, jak już kilka lat później przeczytałam o wiekopomnym odkryciu naukowców dotyczących akwafaby, czyli wody z ciecierzycy. Jak podaje Jadłonomia, która przeprowadziła małe śledztwo dotyczące pochodzenia akwafaby, pierwsze doniesienia, jakoby z wody z ciecierzycy dało się ubić coś pokroju bezy, zaczęły się pojawiać już w 2007 roku. W 2012 tematem zajęli się naukowcy, przebadali wodę po ciecierce w Norweskim Instytucie Badań Żywnościowych, no i badania potwierdziły, że woda składa się z dużej ilości białek, skrobi, no i można traktować ją jako substytut białka, jajka, no i że weganie dzięki temu mogą robić swoje bezy. Pamiętam, że przyjęłam te wieści, a moje zainteresowanie kuchnią było wtedy raczej przypadkowe, pobieżne. Można powiedzieć, że dopiero zaczynałam się tym wszystkim interesować na poważnie. Miałam sobie takie, no naprawdę, czego to jeszcze nie wymyślą? A hasło beza z wody po ciecierce weszło do mojego ówczesnego słownika jako synonim czegoś nieprzesadnie zachwycającego w stylu. Na pewno będzie pyszne jak beza z wody po ciecierce. No ale dorastamy, dojrzewamy, stajemy się mądrzejsi, dowiadujemy się coraz więcej o świecie i weryfikujemy nasze poglądy. Ja również zweryfikowałam swoje podejście do akwafaby, a rok temu po raz pierwszy upiekłam bezę z wody po ciecierce. Wyszła naprawdę zachęcająco, dlatego polecam Wam eksperymenty, relacje z tych, że na moim Instagramie Zabawy Jedzeniem w wolnej chwili zapraszam. Do sedna. Czym właściwie jest humus? Najprościej chyba określić to danie mianem pasty, zimnej przekąski, robionej z ugotowanej, przetartej ciecierzycy, czosnku, pasty sezamowej, czyli tahini, oliwy, soku z cytryny i przypraw, przede wszystkim kminu rzymskiego. Według legendy humus został wymyślony przez sułtana Saladyna w czasach wypraw krzyżowych. Jeśli chodzi o badania archeologiczne, no to podobno pierwsze ziarna ciecierzycy znaleziono w Jerychu, które znajduje się dziś na terenie Autonomii Palestyńskiej. Te ziarna datuje się na jakieś 9-10 tysięcy lat temu, co może oznaczać, że ciecierzyca była znana na Bliskim Wschodzie na długo przed tym, nim Chińczycy poznali ryż. Humus jest też od lat przedmiotem tak zwanej kulinarnej wojny między Libanem a Izraelem. W tle dużo poważniejszych polityczno-militarnych rozgrywek wysuwa się taki kulinarny spór o to, kto tak naprawdę wymyślił tę genialną bliskowschodnią potrawę, czy Liban, czy Izrael. No i sens tych dyskusji jest mniej więcej taki, jak pytanie, czy wódka powstała w Polsce, w Rosji, czy na Ukrainie. Moje zdanie na ten temat znacie, przemyciłam je w odcinku podcastu No to siup. I jeśli chodzi o humus, mam podobne zdanie. Prawdopodobnie humus został wymyślony gdzieś na owym terenie tak zwanego dawnego Lewantu. I jako taki jest produktem pochodzącym z określonego kręgu kulturowego i jest produktem dużo starszym niż koncepcje państw narodowych. No ale konflikt istnieje, jest całkiem realny. Libańczycy twierdzą, że humus jest ich. Izraelczycy są natomiast narodem, który spożywa i eksportuje humusu najwięcej. Skończyło się, moi drodzy, na biciu rekordu Guinnessa. Zaczęło się w październiku 2009 roku, kiedy Libańczycy ustanowili rekord Guinnessa, przygotowując bagatelka ponad dwutonowy talerz humusu. Izrael odpowiedział kilka miesięcy później, w styczniu 2010 roku, w arabsko-izraelskiej wsi Abu Ghosh. Ich humus ważył 4 tony, a talerz miał 6,5 metra średnicy. Ta akcja również spowodowała reakcję i Libańczycy w maju 2010 roku wykonali humus, który ważył 10 ton, ponad 10 ton. Do przygotowania tego talerzyka wykorzystali 7 ton pasty z ciecierzycy, 2 tony tahini, sok wyciśnięty z 2 ton cytryn i 70 kg oliwy z oliwek. Jak informuje strona internetowa Księgi Rekordów Guinnessa, rekord do dziś nie został pobity. Podejrzewam, że mogli do tej pory nie przejeść owych 10 ton, ale co ja tam wiem. Jeśli ten temat was ciekawi, temat konfliktu bliskowschodniego o tym razem kulinarnym zabarwieniu, to bardzo wam polecam dokument Make Hummus Not War, czyli Rób Hummus, nie wojnę, australijskiego reżysera Trevora Grahama, który ukazuje tak naprawdę kulisy tego konfliktu. Sporo jest tam dysput o pochodzeniu hummusu, różnych historycznych tropów. Nie wiem niestety, gdzie można legalnie w internecie obejrzeć ten dokument. Ja swego czasu oglądałam go na jakimś festiwalu, ale mam nadzieję, że się pojawi, bo jest naprawdę bardzo zacnym filmem. Mam to szczęście, jak wiecie, mieszkać w Krakowie nie tylko dlatego, że jest pięknie, że są tu bardzo mili ludzie, że jest mnóstwo miejsc z dobrym jedzeniem. Jest też w Krakowie pierwsza w Polsce, jedna chyba z pierwszych, o ile nie jedyna w Europie, Hummusia, czyli miejsce, które specjalizuje się tak naprawdę li i jedynie w hummusie. I odkąd tylko wpadłam na pomysł robienia tego podcastu, wiedziałam, że będę chciała w tym podcaście ugościć twórców tego miejsca, czyli Kasię Pilitowską i Bartłomieja Sudera, no bo miejsce to jest naprawdę wyjątkowe. Prócz tego, że serwują tam wyśmienity hummus w bardzo wielu wersjach, to jest to naprawdę miejsce z duszą. Ich historia jest też historią o miłości do jedzenia, o tym, jak miłość do jedzenia zmienia życie. I to ciekawi mnie w ich przypadku nie mniej niż sama kwestia dotycząca hummusu. Kasia i Bart zaprosili mnie do swojego mieszkania na krakowskim Kazimierzu, położonym zresztą bardzo blisko Hummusii. Zjadłam z nimi pyszne śniadanie, no i porozmawialiśmy o życiu, o kuchni i o hummusie oczywiście. I do wysłuchania tej rozmowy teraz serdecznie was zapraszam. Kilka dni temu, całkiem niedawno, byłam u was na nocnych warsztatach w wydaniu Unplugged, na których kręciliśmy hummus metodą tradycyjną, przedwieczną. Sporo osób było zaskoczonych, tych, z którymi rozmawiałam, że nie macie problemu, by przepisem na hummus się dzielić. Rozumiem, że nie jest on sekretny.
Przepis na hummus jest w domenie publicznej od 2000 lat prawdopodobnie, bo zapisy są pierwsze datowane gdzieś w Biblii albo w Koranie, to zależy od środowiska, które ich poszukuje. Także nie ma co tutaj się z tym przepisem kryć.
W domenie publicznej, jak to ładnie określiłeś, od lat 7, ponieważ od samego początku, odkąd zaczęliśmy robić hummus, postanowiliśmy się podzielić naszym przepisem, ale tak jak już powiedzieliśmy na warsztatach, za każdym razem to powtarzamy, hummus dobry jest taki, który tobie smakuje, tobie, tak twojej rodzinie, tobie przyjaciołom, więc czy dasz więcej soli, czy więcej, czy mniej kuminu, czy więcej, czy mniej soku z cytryny, to jest twoja ostateczna decyzja. Najważniejsze, żeby hummus był z cieciorki albo z ciecierzycy, jak to woli.
No. A jak byłaś na warsztatach i próbowałaś, robiło tam 8 grup ten hummus i każdy smakował inaczej. Tak. Z tego samego przepisu, z tych samych składników.
I ktoś mówił, dodałbym więcej cytryny. O, dodałbym więcej czosnku.
Więc
kubki smakowe są różne.
Jest to sprawa bardzo indywidualna. I nas cieszy po prostu, jeżeli więcej ludzi może zrobić hummus i się też z tym podzielić dalej. To jest dla nas chyba ważniejsze, nie to, że przepis będzie nasz.
No właśnie, czyli hummus jako instrument dialogu i to o tyle ciekawe, że jest też przecież przedmiotem wielu sporów, zwłaszcza geograficzno-polityczno-historycznych tak naprawdę. Czy tu zajmujecie jakoś stanowisko w tej dyskusji, czy też wprost przeciwnie?
Tak, zajmujemy takie stanowisko, że te spory są podsycane głównie przez polityków, tak jak wiele sporów między ludźmi. I nie należy się tym w ogóle zajmować.
Uważamy, że jedzenie jest ponad podziałami. Jedzenie jest po to, żeby łączyć, nie po to, żeby dzielić. Hummus, tak jak wszystkie potrawy na świecie, są naszym wspólnym dobrem I to, co też proponujemy wszystkim w naszej humusji, to to, żeby wziąć sobie kilka miseczek z humusem i nie brać nawet sztućców, tylko wziąć sobie kawałek pity albo dobrego chleba i po prostu sobie z miseczki do miseczki wkładać ten kawałek chleba i się po prostu nim dzielić. Nie chcielibyśmy też podkreślać tego, że on należy do jakiejś nacji, bo to głównie o to chodzi. Często zadają nam ludzie pytania, którzy nas nie znają, czy mamy korzenie żydowskie, czy mamy korzenie arabskie. Nie odpowiadamy na to pytanie wprost, mówimy, to nie ma znaczenia, po prostu humus jest nasz wszystkich.
I cudownie jest znów próbować różnych jego wersji, bo i w jednym kraju smakuje trochę bardziej kwaśno albo bardziej z czosnkiem, a w drugim kraju jest albo strasznie tahinowy. To nawet nie są kraje, tylko to są regiony w ramach jednego państwa, a wszystkie one były w ramach Lewantu. Jeszcze tak niedawno były jednym terytorium.
No właśnie miałam pytać, czy jeśli chodzi o kraje dawnego Lewantu, to czy testowaliście w różnych szerokościach geograficznych ten humus i czy gdzieś wam smakował najbardziej?
Nasze wojaże humusowe są na razie dosyć skromne. Byliśmy w Izraelu, ale udało nam się w tym Izraelu kosztować różnego rodzaju humusu, dlatego że nasza wycieczka była całkowicie nieturystyczną wycieczką. My mamy bardzo wielu przyjaciół, którzy mieszkają w kibucach i w różnych miastach Izraela. Są to i Arabowie, i Żydzi. Mieliśmy też okazję poznać Syryjczyków i kosztować syryjskiego humusu. Także wydaje mi się, że to, czego doświadczyliśmy, to tak jak już powiedział Bart, różni ludzie dodają różne rzeczy w różnej ilości. I tak można to określić. Na pewno Syryjczycy ze wszystkich tych wymienionych narodów uwielbiają kwaśny humus i bardzo często po prostu na wierzchu jeszcze polewają go dodatkowo czystym sokiem z cytryny. I to jest rzeczywiście ta rzecz, która wyróżnia ten humus na tle innych, że ten sok z cytryny tam jest rzeczywiście dominujący. Ale to nie znaczy, że jest gorszy czy lepszy, po prostu jest inny. To,
co
jest...
Próbowaliśmy go w bardzo wielu miejscach w Izraelu, humusu. I teraz nie wiemy, czy najbardziej nam smakował taki najlepszy, czy taki, który był najbliższy naszemu humusowi. I tego już się nie odkryje, czy po prostu ten w Akko był...
Ja wiem, dlaczego nam smakował w Akko, Bart, bo to była taka wyjątkowa taki sytuacja, że w Akko był, w Izraelu, był humus, który robiła rodzina od pokoleń, która równocześnie miała własną tłocznię oliwy. I to było niesamowite, ponieważ ta oliwa była, wiesz, taka trawiasta, taka raw, taka świeża, taka pachnąca. I oni tej oliwy nie skąpili, także skąpany był ten humus w tej oliwie, która była nalewana no, prosto prawie że z beczek, zupełnie nieprzefiltrowana i nie przelana nawet do butelek. I myślę, że to połączenie tego ciepłego humusu z tą niezwykłą zupełnie oliwą dało taki wyjątkowy smak, który z całego Izraela wrył nam się rzeczywiście w pamięć. Czyli duża humusija w gruncie rzeczy, bo ona była ogromna, prowadzona przez rodzinę w małej miejscowości Akko, pięknym porcie, wartym odwiedzenia na pewno.
Ale ciekawe było to, po tej podróży do Izraela nie zmieniliśmy nic w naszym przepisie. I w naszych proporcjach i składnikach zupełnie potwierdziła nam ta wyprawa.
A zaczęliśmy szukać dobrego zataru, prawda? Bo żeśmy tam mieli prawdziwy zatar, robiony z rośliny, którą spotykamy w Biblii, czyli z chyzopu. On właściwie nie udało nam się go kupić w Polsce, ale tam zostaliśmy właśnie w jednym z kibuców poczęstowani tym prawdziwym zatarem, który miał no właściwie taki kolor, jak ty dzisiaj masz na sobie spodnie.
Czyli intensywnie zielony.
Bardzo intensywnie zielony i był zmieszany tylko i wyłącznie z ziarnem sezamowym. Nie miał ani w sobie sumaku, ani soli, ani tymianku, ani oregano, ani żadnych z takich wynalazków. Był czystym zielskiem o intensywnym kolorze i był absolutnie wspaniały.
To, co mówicie, wplata mi się pięknie w narrację, której hołduję w tych podcastach od samego początku, czyli po pierwsze tego, jak bardzo nasze przeżycia wpływają na postrzeganie smaku, czyli na przykład pewnie też okoliczności, na przykład konkretnej humusji, konkretnego miejsca, wspomnienia, które są pozytywne, jak łączą się nam z produktem, ale i to, jak jedzenie jest właśnie demokratyczne, uniwersalne i jak nie ma czegoś takiego, jak jedynie słuszny przepis. Bo jest on bardzo
bardzo zależny od naszego postrzegania, od naszych upodobań, od naszych skojarzeń. No i tak jak zawsze się śmieję, że w naszym kraju pewnie są 4 miliony jedynie słusznych przepisów na bigos. No tak pewnie patrząc na obszar, region, którym hummus jest produktem numer jeden, to tych przepisów, jeśli chodzi o proporcje, mogłoby być pewnie jeszcze więcej. Jeśli chodzi o ciekawostki techniczne, które na tych warsztatach były, no to kwestia zafrapowała mnie regulowania konsystencji, bo choć wydawało się to dosyć intuicyjne, to jednak mnie zaskoczyło. Olej wcale nie pomaga w rozrzedzaniu.
No, tak, oliwa zagęszcza, zdecydowanie.
Przy osiąganiu konsystencji możemy to zrobić tylko i wyłącznie dodawaniem wody. I kiedyś była taka pani w Humusii, dość dawno temu, i ona nie smakowała jej do końca, bo w końcu się dopytałem, o co jej chodziło, bo jest taki gęsty i ona woli, jak jest taki rzadki, ale woda to jest najtańszy składnik humusu, więc każdy może go sobie dodać ile chce. I trzeba tą wodę dawkować na początku i osiągnąć konsystencję taką, jaką się chce, i potem dodać oliwę i tahinę i będzie okej. Okay.
Też inaczej działa woda, czysta woda, a inaczej działa woda spod cieciorki. Bardzo często o tym rozmawiamy z kursantami humusowymi na naszych warsztatach i kiedy pada pytanie, dlaczego nie używamy wody spod cieciorki, to oprócz argumentów, które zawsze wtedy przekazujemy w czasie tych warsztatów, mówimy, że nieprzewidywalna jest konsystencja wtedy humusu. Znaczy nam zależy, jako że prowadzimy jednak stałą jego sprzedaż i karmimy ludzi humusem, chcielibyśmy zachować tę konsystencję zawsze taką samą. Woda spod cieciorki jest nieprzewidywalna, ponieważ sama w sobie ma składnik, który powoduje zagęszczanie, gdyby żelowanie, spulchnianie. I jest różna cieciorka, różny czas gotowania, różnie się dodaje tej wody w czasie gotowania, na początku i tak dalej, więc czysta woda zawsze daje ten sam efekt, jej ilość. Natomiast woda spod cieciorki, nie należy jej absolutnie wylewać, można z niej robić fantastyczne rzeczy, jednak trochę tutaj zaburza ten cały proces. Ale nie mówimy, nie dawajcie wody spod cieciorki. Jeżeli chcecie to zrobić, to oczywiście dodajcie, tylko pamiętajcie, że to nie będzie już takie proste jak z wodą z kranu.
No wam, jako prowadzącym tak naprawdę sprzedaż, zależy zapewne, żeby mieć zawsze ten sam efekt. W domu można sobie eksperymentować.
Ci, którzy przychodzą do nas, chcieliby mieć zawsze ten sam humus.
Do woli, ale chciałam zapytać, bo gdzieś wyczytałam właśnie, że w Izraelu przeciętny mieszkaniec rocznie zjada 10 kg. Chciałam zapytać, ile dziennie klienci humusi kupują?
Nie wiem. Na pewno nie jedzą tak dużo. Znaczy mamy takich gości, którzy są u nas co drugi dzień, a właściwie 5 dni w tygodniu i kupują 250 gram codziennie. Czyli w ciągu tygodnia zjadają kilo 250. Mhm. Mamy 52 tygodnie, czyli ta dziewczyna ze swoją rodziną zjadła 70 kilo humusu w ciągu roku.
Ale ja myślę, że to chyba nie jest jakieś, to nie są jakieś rekordy, bo ja pamiętam, że największym moim zdziwieniem w Izraelu było to, że te porcje w tych nawet najbardziej obleganych turystycznych miejscach są ogromne. Myśmy kupowali sobie, mimo że jesteśmy naprawdę humusożercami, kupowaliśmy sobie miseczkę na pół, w końcu zaczęliśmy to robić, bo nie byliśmy w stanie przejeść tej ilości humusu. Więc tak sobie myślę, jeżeli oni tak to wsuwają, to my chyba możemy tylko stanąć w szranki z nimi, z naszymi ziemniakami. Bo ja na przykład lubię zjeść dużo ziemniaków naraz. I oni bardzo zawsze smakują. Więc myślę, że ja spokojnie zjadam takie ilości ziemniaków w ciągu roku. Ale naprawdę, i oni wylizują te miseczki. To nie jest tak, że zostawiają jakąś część. Nie, no wylizują. I większość tych humusii działa w ten sposób, że przychodzą do pracy na godzinę 5 rano, gotują cieciorkę, robią humus i sprzedają ten humus dopóki on jest, tak? Czyli nie dorabiają. My właściwie dorabiamy w ciągu dnia kilkakrotnie humus, żeby on był oczywiście też świeży, ale dlatego, że te ilości, szczególnie na przykład w lecie, są trochę nieprzewidywalne. W lecie, ponieważ mamy tutaj turystów i tak dalej, mamy sporą też grono ludzi, którzy do nas przyjeżdża po prostu z Polski. Natomiast tam wiadomo, przychodzi tyle osób, tyle zjada, bo z tego biorą się te takie statystyki bardzo, bardzo proste, jeżeli chodzi o zjadanie humusu. O godzinie 14-15 te najlepsze humusi są zamknięte i czekają na następny dzień. Te, które są już bardzo mocno opisane w internecie i oblegane, prowadzą sprzedaż cały dzień, czyli dogotowują cieciorkę i robią cały czas humus. Ale te najlepsze nie. po prostu o godzinie 15 koniec.
Ale tutaj trzeba zauważyć, że taka dieta wcale nie mogłaby zostać nazwana zrównoważoną, dlatego że humus ma bardzo dużo białka, właściwie takiego przyswajalnego może mieć więcej niż mięso, czyli ktoś, kto zjada humus codziennie, to jest tak jakby jadł codziennie mięso, a nie do tego dążymy.
Nie, to jest nadużycie. Nie, to tak nie jest. Chodzi o tak naprawdę tłuszcze nasycone czy nienasycone i nie wdawajmy się w takie dywagacje, bo przecież to nie o to chodzi. Białko roślinne przede wszystkim różni się od białka zwierzęcego, ponieważ różni się tymi tłuszczami i to tłuszcze powodują, że coś jest przenoszone lepiej lub gorzej w organizmie i przyswajalne przez organizm. Oprócz tego są wytwarzane uboczne rzeczy, jak się je na przykład mięso, czyli jakieś tam toksyny i tak dalej. Przy jedzeniu roślinnych one są absolutnie zminimalizowane. Więc nie można powiedzieć, że jak zjesz pół kilo humusu, to znaczy, że zjadłeś 10 kotletów schabowych, bo ludzie byliby wtedy być może trochę przerażeni tą ilością białka i zabiałczeniem organizmu. Ty jesz od 7 lat właściwie humus codziennie. No nie zauważyłam jakichś szczególnych zmian, ani w twoim wyglądzie, ani w mózgu, znaczy wydaje mi się, że jesteś tak samo bystry, jak byłeś i nie chcielibyśmy wchodzić na takie pole minowe, jak dla mnie zdrowotne. Dużo na ten temat wiemy, ale nie czujemy się specjalistami, czy lekarzami, czy dietetykami. Myślę, że zalecana w tej chwili już bardzo poważna dieta oparta na roślinach w głównej mierze, czyli ta piramida zrobiła fikołka. Na dole mamy te wszystkie rzeczy, które są związane z roślinami. Nie bez kozery w ten sposób teraz wygląda, bo jednak okazało się, że to nam służy i to trawimy łatwiej niż rzeczy jednak mięsne. To też zależy od szerokości geograficznej. Jednym słowem, to jest skomplikowane, ale na pewno ciecierzyca jest w tej chwili drugą po soi rośliną, która ma najwięcej białka roślinnego, ale jest w tej chwili jeszcze nietknięta tymi wszystkimi eksperymentami przetwarzania.
Oprócz tego żelazo, witaminy, zero cukru.
No jest zdecydowanie topowa, jeśli chodzi o jedzenie wegetariańskie, wegańskie, bo nie dość, że hummus, to przecież jeszcze falafele i kotleciki i w ogóle jest źródłem naprawdę wszelkiej białkowej, roślinnej uciechy. No ale past ze strączków też w sumie okręcić można ze wszystkiego, bo przecież i są pasty, i smalce z fasoli, i Grecy mają fawę z bobu, które w jest całkiem podobna i na dobrą sprawę można coś kremowego zrobić właściwie z każdej rośliny strączkowej. Eksperymentujecie czasem?
O tak, to znaczy nawet nie eksperymentujemy, tylko właśnie już wymieniłaś tą cudowną fawę. Fawa jest jedną z moich ulubionych, jak powiedziałaś, past, bo fawę robi się nie tylko z bobu, ale fawę robi się ze zwykłego groszku łuskanego, takiego żółtego, z którego my robimy grochówkę, dajmy na to. Gotuje się ją z cebulą, przeciera i to jest absolutnie wspaniała rzecz. Robiliśmy właściwie z każdego strączku zdarzało nam się robić. Fasola biała, czyli w naszym akurat regionie Małopolski piękny jaś, certyfikowana roślinka o przepięknych nasionach, przepięknym strączku, jest przez nas absolutnie ulubioną. Wprawdzie nie robimy właśnie z niej smalcu, ale robimy wspaniałą pastę, do której dorzucamy orzechy, dużo pietruszki, czosnek. Nie dodajemy tahiny, która jest częścią humusu, ale jest to nasza ulubiona pasta zimowa. Naprawdę, daje coś takiego, że człowiek czuje się jak w ciepłym kocu w zimie.
Wypełnia brzuszek. Ja zazwyczaj, kiedy przekonuję na przykład moje babcie do próbowania humusu czy tego rodzaju past, no to zazwyczaj muszę używać tej analogii, no bo co to jest? No to zazwyczaj no taki pasztecik, tylko że z warzyw.
Użyłam słowa wszelkiej maści placuszki, a nie użyłam słowa kotleciki ani hamburgery wegańskie, dlatego że dla niektórych te nazwy, które zostały wzięte, zapożyczone z kuchni mięsnej, są nie do zniesienia, a ja tak naprawdę robiłam te hamburgery z różnych soczewic i różnych strączków od zawsze, ale zawsze to były po prostu kotleciki, tak się to nazywało, albo placuszki. A teraz mamy tą kuchnię roślinną, która właśnie używa na przykład tej nazwy tofucznica, prawda? Mm-hmm. Czyli jajecznica z tofu.
Tofurnik
i tak dalej. Takie są różne dziwne nazwy, ale to dobrze, bo to świadczy o tym, że ludzie eksperymentują i że ta kuchnia roślinna stała się już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo popularna.
Ja mam też takie pozytywne wrażenie, że coraz mniej bulwersu u mięsożerców, o zawłaszczanie nazewnictwa. Zresztą wydaje mi się, że to jest naturalne, że dużo ludzi,
ale
którzy...
Pierwsi się ustawiają do grilla warzywnego.
dużo ludzi, którzy dziś są wegetarianami, kiedyś jedli mięso, więc też operują nazwami, które im się pozytywnie kojarzą. Wymyśliłam sobie, że tytuł tego odcinka to będzie Humusia. Trochę dlatego, że właśnie Humusowa Mamusi, no to pierwsza w Krakowie, a i chyba w Polsce, czy nie? Humusia?
Tak chyba nam wszyscy mówili. Możliwe, że w Europie. Dlatego, że Humusia to jest lokal specjalizujący się w robieniu humusu. Tutaj nie ma właśnie smażenia falafeli, nie ma innych potraw z gyrosu, kebaba i tak dalej. I takich lokali no to nie znalazłem w Europie. Są oczywiście w Izraelu. Natomiast humus jest obecny w wielu miejscach, ale to nie są humusie.
No tak, bo humus jest głównym i właściwie jedynym bohaterem waszego lokalu.
Humus jest bohaterem, wprawdzie towarzyszą mu rzeczy niewegańskie, jak na przykład nasze ukochane jajka i trudno sobie wyobrazić też klasycznie podanego humusu w takiej wersji pełnej w Izraelu bez jajka na twardo, bez ogórka kiszonego i bez cebuli, bo wbrew temu, co nam się wydaje, tam jadają też ogórki kiszone i cebulę. I taki klasyczna miseczka, to jest humus, jajko na twardo, cebula i ogórek kiszony. Potem już są takie bardziej dodatki, może nie wymyślne, ale takie, których my nie znamy, czyli na przykład ful, czyli przetarty, ugotowany bób z dużą ilością soku z cytryny, którym dodatkowo polewany jest humus i to jest takie, wiesz, taka fasola na fasoli.
Zmasowany atak strączków.
Tak, zmasowany, a nie wszyscy to lubią, my akurat to uwielbiamy. Więc rzeczywiście w humusie i tak, dodaliśmy dania wegańskie i wegetariańskie śniadaniowe, bo teraz stały się śniadania bardzo modne i między innymi dodaliśmy rzecz, którą ostatnio przeczytałam chyba w cookbooku, że już mało, że właściwie niespotykana jest rzecz, którą my robimy od bardzo dawna już właśnie w humusie, czyli macebraj, czyli żydowski omlet, który podajemy na słodko. Można go też robić oczywiście na wytrawnie, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Są moczone płatki macy w jajku i podane z sezonową konfiturą, owocami i białym serkiem. Ale rzeczywiście, no w tej chwili mamy 25 rodzajów smakowych humusu, z czego część humusów jest tak jak na przykład szczawiowy i jest sezonowy, czyli wtedy, kiedy jest świeży szczaw, robimy go ze szczawiem albo z rabarbarem. Robiliśmy też z mirabelkami i ze śliwkami. A robimy na stałe taki słodki, na przykład z karmelizowanym jabłkiem, z tymiankiem, więc jest w czym wybierać.
A ulubiony smak klientów? Można wyróżnić jakiś poza klasycznym?
Można. Poza klasycznym jest to na pewno z jalapeno, czyli ostry, i na pewno z suszonymi pomidorami. To są też takie dwa smaki.
Dużo umami.
Tak, dokładnie. Które najczęściej są wybierane też na wszelkiego rodzaju imprezy i pikniki, bo wiadomo, że one, te dwa są najbardziej bezpieczne. Aczkolwiek mamy absolutnie fanów jednego smaku, którzy od lat przychodzą na ten jeden, jedyny smak i mimo, że dajemy im do spróbowania inne smaki, i na przykład wyraźnie widać, że suska sechlońska, czyli wędzona śliwka, nasz produkt małopolski regionalny, jest jednym z takich ulubionych smaków, odkąd wprowadziliśmy go, no chyba z 5 lat temu, tak myślę, jak pojawiła się tylko na rynku i zrobiło się o niej głośno, bo dostała certyfikat Unii Europejskiej, to jeżeli ktoś już wpadnie w tę śliwkę, to już do końca życia.
Ja osobiście uwielbiam tę ze śliwką, także absolutnie to rozumiem. No ale wracając jeszcze do tytułu odcinka, ta humusia też dlatego, że w tym słowie jest ja. A ja Kasia, ja Bart, wasza historia też mnie na swój sposób interesuje, bo te podcasty są nie tylko o jedzeniu, ale też o ludziach, o społecznościach i o tym, jak jedzenie wpływa na indywidualne i grupowe historie. No a u was chyba można powiedzieć, że dość mocno miłość do jedzenia i do gastronomii wpłynęła na życie. Tu odrobina prywaty, jak poznałam cię, Kasiu, to byłaś poważną rzeczniczką poważnej państwowej instytucji. Właściwie chwilę potem twoje życie się dość mocno złączyło z gastronomią, zarówno przez Humusie, jak i przez różne inicjatywy, między innymi Festiwal na Jedzeni Fest. No więc jak to jest? Na ile humus wam zmienił życie, na ile wy zmieniliście życie dla humusu?
Moje życie fiknęło koziołka przez Barta, albo dzięki niemu. To zależy, jak na to patrzeć, bo w gruncie rzeczy to, co robiłam, sprawiało mi ogromną przyjemność, ale to Bart wrócił z dalekiej podróży i powiedział, że będzie robił humus, chociaż muszę tu na marginesie powiedzieć, i to wcale nie szeptem scenicznym, że Bart nie potrafi ugotować i w dalszym ciągu nie potrafi gotować w tym sensie, w którym ja potrafię gotować, ale robi najlepszy humus na świecie, więc może oddam głos Bartowi, bo to jest jego historia afrykańsko-humusowa.
No pojechałem do Ziemi Świętej i tam coś kazało mi robić hummus.
Czy to jest historia będąca spełnieniem marzeń udręczonych życiem pracowników korporacji, czyli wrzucam wszystko i otwieram mały punkt gastronomiczny, czy nie do końca?
To nie tak. To jest jakby ciąg niefortunnych zdarzeń. Jest w tym jakaś korporacja na pewno, w których pracowałem przez jakieś 15 czy 17 lat, już nie pamiętam. I miałem takie poczucie, że chciałbym coś zrobić fizycznie, rękoma. Okazało się, że to coś jest równie nietrwałe jak moja praca w reklamie, ale stworzyło podstawy do bardzo trwałego organizmu teraz, zatrudniającego kilkanaście osób i wciągnęła się w to i Kasia, i córka Zofia, i po prostu... Zaczęło się tak, że pojechałem do Kapsztadu i stamtąd chcieliśmy przejechać samochodami do Krakowa. Przez całą Afrykę, przez Bliski Wschód, Turcję i koniec Europy. I jeszcze w dodatku graliśmy w piłkę z dziećmi w małych wioskach i zagraliśmy chyba 50 meczy, z których... Wygraliśmy tylko
żeby rozdać 1000 piłek w Afryce dzieciom w małych wioskach i żeby przy okazji zobaczyć oczywiście Afrykę, bo to tak brzmi samochodami przejechać Afrykę, więc to znowu taka turystyka, która nam się nigdy nie podoba, ale to miało głębszy sens, nazywało się to Global 2012 i rzeczywiście miało w sobie przede wszystkim taki rys poznania ludzi i podzielenia się z nimi tym, co oni lubią najbardziej, czyli graniem w piłkę i radością z dzieci z bardzo małych, nawet nie miasteczek, wiosek tak naprawdę, które zostały wybrane wcześniej, ale okazało się, że
albo przypadkowo
miało ich być tam, nie wiem, 10, a okazało się, że było 40 parę. W międzyczasie wybuchła wojna w Syrii i już nie można było wrócić najkrótszą trasą, czyli przez Syrię i Turcję.
Tak, to Syryjczycy tutaj mają duży wpływ na to, że znaleźliśmy się w Izraelu.
Tak. I w związku z tym trzeba było zmienić trasę i Bart trafił w ten sposób do Izraela, gdzie okazało się, że wszyscy jedzą hummus. I wtedy sobie pewnie przypomnieliśmy oboje. Mnie nie było na tej wyprawie, ale ja doskonale znam tę wyprawę. Okazało się, że wiele, wiele lat temu, jak mieliśmy klub na Kazimierzu, bo taki mieliśmy epizod w naszym życiu, pracując równocześnie zawodowo, przez 3 lata prowadziliśmy klub na Kazimierzu Flower Power, który równocześnie serwował jedzenie, co na tamte czasy było jakimś ewenementem, że można pić alkohol i równocześnie coś zjeść do późna w nocy. I tam robiliśmy po raz pierwszy hummus, który po raz pierwszy zjedliśmy chyba z 2 lata wcześniej w Berlinie, właśnie też u Syryjczyków. Tak rzeczywiście to jest jakiś ślad. No i wróciliśmy trochę do tego stanu, w którym znowu zajmowaliśmy się i jedzeniem, i barem, ale bardzo rzeczywiście wszystko rzucił. Wrócił i rzucił.
Wyjeżdżając już wiedziałem, że nie będę miał pracy jak wrócę, więc nie myślałem o niczym jadąc przez Afrykę, ale gdzieś tam na końcu tej wyprawy po pobycie właśnie w Izraelu kolega zapytał mnie, jadąc dalej razem jedziemy w samochodzie i on pyta, no dobra, a co ty będziesz robił, jak wrócimy? A mieliśmy pudełko hummusu, które jedliśmy, byliśmy na Cyprze, ale mieliśmy jeszcze zapasy z Izraela i sięgając do tego pudełka powiedziałem, a hummus będę robił.
No i słowo stało się ciałem, mówiąc biblijnie.
I słowo stało się hummusem, powiem zupełnie kolokwialnie, szczęka mi opadła, jak Bart wparował tutaj do kuchni, postawił. Ja nie wiedziałam, że w międzyczasie się okazało, że Bart nie będzie miał do czego wracać zawodowo, czyli że stracił pracę. Wyjeżdżając już wiedział o tym, ale nie chciał mnie martwić, więc mi o tym nie powiedział. I po 4 miesiącach postawił przede mną pudełko z hummusem i powiedział, słuchaj, nie mam wprawdzie pracy, i to było jedno całe zdanie, nie mam wprawdzie w pracy, ale wiem, co chcę robić, będę robił hummus. I to zdanie zmieniło nasze życie. Tak, że po roku ja przestałam być poważną panią rzecznik w poważnej instytucji i pomyślałam sobie, no dobra, no to ja stanę za tym barem, ponieważ na razie robiliśmy przez rok hummus w domu i tu były, wiesz, wycieczki nawet do 22 w nocy. Dostawaliśmy przez domofon taki głosik, dzień dobry, 22, patrzę na zegarek, jestem w piżamie, czy został jeszcze jakiś hummus? No tak, został, no to na górę. I po tym roku ja już miałam dość, to znaczy powiedziałam, że musimy wyjść z domu, bo to jednak rujnuje nasze życie rodzinne. I okazało się, że pierwszy lokal znajdował się po przejściu na drugą stronę ulicy. Miał całe 18 metrów kwadratowych. Przechodziliśmy koło niego codziennie od lat i stał pusty, ale wydawało nam się, że jest niemożliwe, żeby z takiego lokalu przeżyć, wyżyć, zrobić tam cokolwiek. Więc nakleiliśmy kolorowe paski na podłodze, gdzie co ma stać. po czym dostaliśmy jeszcze gratisie komórkę na podwórku tej kamienicy. No i remont chyba trwał, nie wiem, 3 miesiące. I otworzyliśmy Humusję, która miała 7 miejsc siedzących przy barze. I zaczęliśmy zupełnie inne życie.
Chyba dobrze.
I wszystko się tak z tym humusem dobrze układało, że po 3 latach, kiedy nam wypowiedziano ten malutki lokal i nie wyobrażaliśmy sobie, że gdzieś indziej możemy żyć z tym humusem i tak świetnie się czuć, Bart zadzwonił do mnie kilka dni później i powiedział: Kasia, za rogiem jest wolny lokal, prawie 2 razy większy. Więc powiedział sobie: wow, 40 metrów kwadratowych, szaleństwo, bierzemy go. No i przenieśliśmy się po 3 latach do Humusji, dosłownie 10 metrów znowu dalej, czyli w dalszym ciągu i tu mieszkamy i pracujemy. I otworzyliśmy Humusję, ona w tej chwili już ma prawie 4 lata, to nowa Humusja. Jest nam tam dobrze. Chcielibyśmy w dalszym ciągu wrócić do hasła humus i wino, bo jednak to jest dobre hasło, ale na razie wspólnota tej kamienicy nie wyraża zgody, żebyśmy dołączyli wino do naszego humusu, ale żyjemy nadzieją, że kiedyś się to stanie i będziemy mogli podać jeszcze z winogron.
Na ile macie takie wrażenie, że to się musiało tak skończyć, że gdzieś tam to jedzenie, no myślę tu zwłaszcza o to, nie wiem jak w twoim przypadku, Barta, ale ty, Kasiu, zawsze mi się kojarzyłaś jednak w dużej mierze z jedzeniem, bo też i widziałam zdjęcia z twoich przyjęć spontanicznie organizowanych dla przyjaciół, dla znajomych. Po drodze właśnie Eat Away, no po drodze też na Jedzeni Fest, czyli pierwsza taka w Krakowie inicjatywa będąca festiwalem kulinarnym. Teraz już mnóstwo tego się namnożyło w wielu różnych miastach w Polsce. Na ile mieliście poczucie, że to się musi tak skończyć, a na ile to było dziełem trochę przypadku?
Chyba o tym świadczy nazwa naszego humusu, czyli A Mama Musi, czyli coś, co się rzeczywiście musiało wydarzyć, a co trochę zawdzięczam też nie tylko tej wyprawie Barta i jego decyzji, ale również mojej córce Zosi, która łaziła za mną, mimo że sama była niezadowolona z tego, że pracuje cały czas dla innych i pracuje za barem i tak naprawdę jest bardzo, bardzo już tym wszystkim zmęczona, to cały czas mówiła do mnie: a musisz to zrobić, musisz zacząć gotować, musisz coś robić i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że może nie było to nieuchronne, bo ja nie potrafię się jednak zamknąć w kuchni. Oczywiście, że teraz mając drugi bar, Żadnego Ptaszka, to spędzam tam od czasu do czasu w kuchni, bo też lubię to robić, ale to nie jest do końca mój żywioł. Moim żywiołem jest jednak łączenie ludzi wokół stołu, jak ja to mówię. Czyli czy to jest bar, czy to jest festiwal na Jedzeni Fest, czy piknik krakowski, czy inne inicjatywy, które staram się albo współtworzyć, albo wspierać, jak na przykład ostatnio koniec Ramadanu i spotkanie z muzułmanami w Krakowie, to rzeczywiście dla mnie opowieści ludzi i to, co wnoszą różne kultury do naszego życia kulinarnie i też niekulinarnie, jest tym, co rzeczywiście powoduje, że robię te wszystkie rzeczy i to sprawia mi ogromną przyjemność. Myślę, że powiem tutaj taką rzecz, którą chyba że Kasia Pilitowska nie powinna powiedzieć, że zamknięcie mnie w kuchni byłoby stratą, ale byłoby dla mnie nie do zniesienia. Więc te wszystkie elementy, o których ty powiedziałaś, które ja wymieniałam, to jest właśnie to, co uwielbiam robić. Czyli jak widzisz, jesteś w mojej kuchni, która jest kuchnią prawie tak wielką jak Humusia i rzeczywiście odbywają się tu spontaniczne spotkania, jedzenia i bardzo chętnie otwieram swoje mieszkanie, chociażby we wspaniałym festiwalu Otwarte Mieszkania w Krakowie, bo no, to jest właśnie do podzielenia się. Ta przestrzeń, kuchnia, jedzenie, to wszystko, o czym żeśmy opowiedzieli, czyli historie ludzi związane z jedzeniem. Też powstała książka moja i Zosi, czyli Jajko, gdzie opisujemy historie nie tylko nasze, ale tam się dzielą nasi przyjaciele swoimi historiami, bo tak ta książka jest zbudowana i to sprawia mi ogromną przyjemność. Gdybym ja mogła teraz wziąć ten mikrofon i odwrócić tę rolę, czyli ja zadawałabym ci pytania i zrobiłbyśmy podcast z tobą i ty byś mi opowiadała o swojej babci Tołdzi, bo już znam nawet jej imię, to myślę, że opowiedziałabyś nie mniej ciekawe historie niż my tutaj i na pewno wszyscy by je słuchali z równym zainteresowaniem.
Bo jedzenie to jest uniwersalny język po prostu, tak myślę.
Takim zwieńczeniem tej działalności, która zaczęła się od małej Humusji przez na Jedzeni Fest, całe zamieszanie, jakie Kasia robi wokół stołu, było ogłoszenie Krakowa europejską stolicą kultury gastronomicznej i bardzo nas to ucieszyło, że te nasze małe kamyczki gdzieś tam do tego prowadziły i to fajna historia się taka wydarzyła.
To ja jeszcze na koniec po raz kolejny zaproszę słuchaczy właśnie do Krakowa, w którym w tym roku właśnie w związku z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej dzieje się jeszcze więcej niż zazwyczaj. No a jak już przyjedziecie, to koniecznie wpadnijcie na Bera Meiselsa, do Humusii, do Kasi i Barta. Bardzo wam dziękuję.
Zapraszamy i dziękujemy.
No i na tym zaproszeniu zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał, że podobała wam się ta historia. Koniecznie musicie wpaść do Humusii i spróbować najlepszego w tym mieście humusu. Wpaść możecie też oczywiście na moją stronę www.zabawyjedzeniem.pl. Tam znajdziecie szczegółowy opis tego odcinka, jakieś przydatne linki i informacje. Możecie polubić mój fanpage na Facebooku, wtedy będziecie dowiadywać się też o nowinkach i ciekawostkach związanych z zabawami i jedzeniem. No i oczywiście niezmiennie najserdeczniej zapraszam was na Instagrama, bo tam jest mnie najwięcej, zwłaszcza na Insta Stories. Tam sporo przepisów, ciekawostek, głupich ankiet i radosnej codzienności. Wiem, że to jest nudne i pewnie większość z was w ogóle wyłącza tę końcówkę, ale niezmiennie apeluję o to, żebyście się do mnie odzywali, żebyście mi dawali znać, czy w ogóle podoba wam się to, co robię, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli nasuwają wam się jakieś refleksje, może macie propozycje kolejnych tematów, to po prostu do mnie piszcie. Możecie pisać na maila, na fejsie, właśnie na Instagramie. No i niezmiennie też proszę o to, żebyście mój podcast polecali innym, udostępniali, no bo bez tego raczej ciężko będzie zbudować dużą społeczność, a nic tak podcastera nie zachęca do roboty, jak świadomość, że rośnie liczba ludzi, którzy go słuchają. Dzięki, smacznego i do usłyszenia.